Polska jest w czołówce krajów nadużywających antybiotyków. Zdarza się, że nawet lekarze przepisują je zbyt pochopnie. Jak rozsądnie przyjmować antybiotyki, by ustrzec się antybiotykoodporności? O tym mówić będziemy w tym wydaniu Szlachetnego Zdrowia. Gościem audycji jest profesor Sławomir Chlawicz, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Korzystając z okazji, że jest pan naszym gościem, zanim powiemy o antybiotykach, ich stosowaniu, to chciałbym zapytać, jaką mamy teraz sytuację, jeśli chodzi o grypę w naszym regionie?
Więc grypę mamy co roku, a szczyt zachorowań w Polsce to zwykle od stycznia do marca, także jest to nadal szczyt zachorowań. Być może liczba zachorowań troszeczkę zmniejsza się.
Czyli ale już jest ten pik za nami, tak?
Tak, szczyt zachorowań prawdopodobnie za nami, ale nadal tych zachorowań jest bardzo dużo i przygotowując się do dzisiejszego spotkania pozwoliłem sobie nawet zajrzeć do meldunków Państwowego Zakładu Higieny, żeby państwu przytoczyć liczby. Więc w marcu w jednym tygodniu między 8 a 15 marca zgłoszono ponad 157 tysięcy zachorowań na grypę i choroby grypopodobne. W tym samym tygodniu między 8 a 15 marca prawie 800 osób skierowano do szpitali z podejrzeniem grypy w Polsce.
Mówi pan o Polsce, tak.
Tak. I 11, zarejestrowano również 11 zgonów z powodu grypy, więc to się zdarzyło w przeciągu jednego tygodnia.
No, tegoroczna grypa jest dużo gorsza niż ubiegłoroczna, bo to jest inna grypa.
Grypę mamy co roku i prawdopodobnie tak będzie. W tym roku dominuje szczep typu A. Zachorowań jest dużo. Czy jest to szczególnie dużo? To trudno mi się odnieść. Zobaczymy na koniec roku. Tak?
A czym charakteryzuje się przebieg tegoroczny grypy przeważnie?
Ja myślę, że przebieg grypy jest podobny jak każdego roku. To znaczy, jest to, czy może to być ciężka choroba zakaźna z gorączką, z poczuciem osłabienia, która może dawać groźne powikłania. Także to grypa
właśnie
to nie jest
do nich
przeziębienie, tak?
No właśnie, i tegoroczna grypa, właśnie ta A, jest jakoś tak nacechowana większą liczbą różnego rodzaju powikłań i przebiegiem ostrzejszym, zwłaszcza jeśli chodzi o zgony, bo przecież w ubiegłym roku, kiedy mieliśmy B, to tych zgonów nie było prawie. To 2 czy 3 przypadki w całym kraju były. A w tym roku już mamy kilkadziesiąt, tak to mniej więcej.
Od 1 września do 22 lutego, czyli od początku sezonu epidemicznego, według danych Państwowego Zakładu Higieny było 67 zgonów z potwierdzoną obecnością wirusa grypy, więc jest to oczywiście duża, duża liczba.
Panie profesorze, a kiedy w leczeniu powikłań pogrypowych wymagane jest podanie antybiotyków?
Ja wolałbym, żebyśmy nie kojarzyli tak naprawdę grypy z antybiotykiem.
Zdarza się,
za chwilę o tym powiem, ale pierwsza jednak myśl jest i powinna być taka, że grypa jest chorobą wirusową i antybiotyku nie wymaga. Mamy w tej chwili leki przeciwwirusowe, tak? Także czasami, jeżeli stan jest pacjenta poważny, czy są współistniejące choroby, można rozważyć włączenie leku przeciwwirusowego.
Oseltamivir.
Oseltamivir jest dostępny w Polsce, więc takie leki też włączamy. Antybiotyk na wirus grypy nie działa, natomiast istnieją sytuacje, że antybiotyk należy zastosować, ale to w przypadku wystąpienia powikłań.
Tak? Ale wie pan, dlaczego tak mówię? Bo kiedy idziemy do lekarza i nie dał nam antybiotyku, to znaczy jakieś słabe leki nam przepisał. Takie funkcjonuje czasami jeszcze myślenie.
No, próbujemy zmieniać to myślenie, bo być może ten, który nie przypisał antybiotyku, pomyślał właśnie o naszym zdrowiu, pomyślał o działaniach niepożądanych, pomyślał o niepotrzebnym przypisywaniu leków, więc na pewno to nie jest tak, że to jest lekarz niedouczony, wręcz przeciwnie.
Nie, ja nic nie mówiłem o kwalifikacjach, tylko mówię o przyzwyczajeniu, nastawieniu, że jakieś dobre leki dostałeś, no tak, dobre, no to już jest dobrze.
Ja próbuję to zjawisko zrozumieć. Wydaje mi się, że my przez wiele lat tak naprawdę nie mieliśmy opcji leku przeciwwirusowego. Nie było takiego leku. Mhm. A były leki antydrobnoustrojowe, przeciwbakteryjne i to się jakoś tak zlało w jedną całość. Jest oczekiwanie działania ze strony pacjenta.
Ulgi jakiejś.
Lekarz też chce zadziałać, prawda? I to się właśnie to się spotyka właśnie w wypisaniu recepty na antybiotyk, który jest niepotrzebny, wręcz może spowodować działania niepożądane.
No dobrze.
Mamy lek przeciwwirusowy.
No to w takim razie, skoro zapamiętajmy, grypę leczymy tylko i wyłącznie objawowo i czekamy, aż ona się przechoruje sama.
A czasami chyba, możemy zastosować lek przeciwwirusowy. Tak?
I ten lek przeciwwirusowy często doprowadza do sytuacji, w której rzeczywiście dużą ulgę mamy. Ale najlepszym lekarstwem jest jednak szczepienie w tym przypadku, bo przebieg tej grypy jest zupełnie inny, czego pewnie ci, którzy zaszczepili się, sami doświadczyli, ale to oni wiedzą. Nie trzeba ich przekonywać do tego, żeby się zaszczepić. Za chwilę zaczniemy właśnie rozkładać na czynniki pierwsze antybiotyki, jaki jest mechanizm ich działania i kiedy właściwie je powinno się stosować. Żeby odpowiedzieć na pytanie, jak rozsądnie przyjmować antybiotyki, spróbujmy odpowiedzieć najpierw na prostsze pytanie, czym w ogóle one są i jaki jest mechanizm ich działania. Dziś naszym gościem jest profesor Sławomir Chlawicz, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, no to zacznijmy. Co to jest ten antybiotyk?
Antybiotyk to jest lek przeciwbakteryjny. I mamy tutaj dwa główne takie mechanizmy działania antybiotyków, więc antybiotyk może zabijać bakterie lub też hamować ich namnażanie się, przez co organizm pacjenta może zwalczyć infekcję. Czyli to są jakby dwa główne mechanizmy działania leków przeciwbakteryjnych.
Sama nazwa z greckiego zaciągnięta, antyprzeciw, bios, życie.
Tak,
także
tak.
To jest właśnie przeciw życiu, ale nie naszemu, tylko przeciwko życiu.
Nasze życie powinno być chronione, tak.
Chodzi o to, żeby dobrać tak, żeby jak najmniej szkodziły nam, ludziom, czyli tym nosicielom tego, co w środku nam się zalęgło, czyli bakteria. I teraz, jaki jest mechanizm działania? Jak one tam zabijają te bakterie?
No, tak jak wspomniałem, jeden z głównych mechanizmów to jest niszczenie jakiejś struktury bakterii, ściany, błony komórkowej. Czyli to jest jeden mechanizm, że po prostu antybiotyk działa właśnie na ścianę, na błonę komórkową i w ten sposób zabija tą bakterię. A drugi mechanizm to jest działanie na materiał genetyczny bakterii i w ten sposób hamuje zdolność namnażania się bakterii.
I wtedy pomaga jakby organizmowi.
Pomaga nam zwalczyć infekcję.
Czyli nie przybywa tych wrogów, tylko oni są na równym poziomie, ci wrogowie.
Tak. A my uruchamiamy swoje siły, swoje naturalne możliwości obronne.
Bo tak czy inaczej zawsze chodzi o to, żeby to jednak mimo wszystko nie ktoś pomocny, tylko żebyśmy to my sami pokonali te bakterie, bo wtedy stajemy się mocniejsi, tak? Czy dobrze dedukuję?
Nie jestem przekonany, czy to można tak powiedzieć. Przyjmijmy, że jednak antybiotyki niszczą bakterie, chyba to jest takie te patogenne, czyli te, które są odpowiedzialne za chorobę, prawda, w pierwszej kolejności. To jest główny mechanizm.
A czy są skuteczne na wszystkie bakterie?
To znaczy każdy antybiotyk ma swój zakres działania, a ponadto już wspomnieliśmy tutaj o problemie oporności, czyli pojawiają się bakterie oporne, w tym wielooporne, gdzie dobranie antybiotyku skutecznego jest coraz trudniejsze. Także to się zaczyna robić z tego duży problem, prawda? Oporność bakterii.
Antybiotyki z których grup są najczęściej stosowane?
Ja reprezentuję środowisko lekarzy rodzinnych, czyli lekarzy pracujących nie w szpitalu, tylko w poradniach. Więc akurat w poradniach lekarzy rodzinnych są antybiotyki najczęściej wypisywane, prawda? I my głównie stosujemy antybiotyki z grup penicylin lub z grup makrolidów, takie jak azytromycyna, klarytromycyna. To są dwie główne grupy antybiotyków stosowanych w takim lecznictwie otwartym.
A co decyduje o rozpoczęciu leczenia antybiotykami?
Dlaczego rozpoczynamy leczenie? No więc przede wszystkim musi być podejrzenie lub rozpoznanie, albo takie ugruntowane podejrzenie, że choroba ma etiologię, czyli przyczynę bakteryjną, że za infekcją, że przyczyną infekcji jest bakteria, czyli to jest pierwszy etap.
Musimy ją znaleźć u pacjenta.
Znalezienie bakterii nie jest rzeczą prostą i ani oczywistą, więc czasem ją znajdujemy, ale częściej domyślamy się, że ona jest.
Zmierzam, prawda? Do leczenia celowanego, czyli że już wiecie, że to jest to dokładnie i na to działa taki konkretny antybiotyk, ale zdarza się, że nie wiecie, ale po objawach widać, że to może być to albo to, ale mimo wszystko trzeba zastosować, czyli to jest wtedy to empiryczne leczenie.
Tak, podał pan tutaj dwa rodzaje antybiotykoterapii. Antybiotykoterapia empiryczna i to jest, myślę, z czym pan się spotkał najczęściej i większość naszych słuchaczy spotkała się w praktyce najczęściej z antybiotykoterapią empiryczną, gdy lekarz rozpoznaje zakażenie na podstawie objawów, z którymi zgłasza się pacjent. Domyśla się albo w zasadzie może lepiej powiedzieć, że na podstawie badań, które zostały wykonane wcześniej, wie jak...
Doświadczenia,
ale są to również poparte badaniami wytycznymi, prawda, jaka bakteria jest najczęściej odpowiedzialna za dane zakażenie i wówczas dobieramy antybiotyk do tej najczęstszej bakterii. To jest właśnie ta antybiotykoterapia empiryczna, z którą myślę, że większość z państwa spotyka się.
A ta celowana?
Antybiotykoterapia celowana jest w pewnym sensie złotym standardem, prawda? Bo tak chcielibyśmy w ten sposób działać, czyli mieć dowód, że to właśnie bakteria jest odpowiedzialna, jaka to jest bakteria i jeszcze oznaczyć, na jakie antybiotyk jest ona wrażliwa. Więc to jest taki ideał, ale w praktyce napotykający duże trudności z realizacją. I tak, stosujemy antybiotykoterapię celowaną, ale chyba częściej w zakażeniach układu moczowego niż w zakażeniach układu oddechowego, gdzie trochę łatwiej pobrać materiał.
Ale nawet w przypadku układu moczowego, w przypadku na przykład nerek, czy też przewodów, które się tam znajdują, często jest tak, że mamy CRP, czyli białko reaktywne, bardzo wysokie. Już lekarz wie, że jest jakieś zapalenie i owszem, pobierany jest posiew, wszystko się robi, hoduje się te bakterie, ale już wcześniej podaje się też antybiotyk.
No tak, zwłaszcza jeżeli jest to jakieś zakażenie dosyć poważne, no to oczywiście rozpoczyna się tą znów antybiotykoterapię empiryczną, ale jeżeli pan mówi, że pobrano posiew, to tą antybiotykoterapię można zweryfikować po kilku dniach.
Po fakcie.
Nie po fakcie.
Znaczy, po podaniu, tak.
Po podaniu, po kilku dniach, zwłaszcza jeżeli mamy do czynienia z sytuacją braku odpowiedzi na to leczenie empiryczne, to wówczas możemy już się posłużyć wynikiem badania bakteriologicznego.
Zmierzam do tego, że często właśnie to leczenie empiryczne, czyli na zasadzie, że my wiemy, że to mniej więcej może być to
jest bakteria,
przyspiesza proces samego leczenia, skuteczności, szybsze doprowadzenie do lepszego samopoczucia nawet. O to chodzi głównie.
Zwłaszcza, jeżeli stan pacjenta nie jest dobry, trudno pozostawić go, a są istotne przesłanki, że jest to zakażenie bakteryjne, no to trudno go wówczas pozostawić bez antybiotyk, tak, oczekując na wynik.
Panie profesorze, a jak długo powinna trwać taka terapia antybiotykowa? Od czego to zależy?
Więc to jest ciekawe pytanie, a na które nie sposób jednoznacznie odpowiedzieć, bo czasami jest antybiotykoterapia, która trwa jeden dzień, a w zasadzie jedną dawkę można przyjąć i to już jest koniec kuracji.
Więc dlatego dodałem, od czego zależy.
Więc zależy to od tego, jakie to jest zakażenie, jaki to jest antybiotyk, Nie ma określonej długości terapii standardowej na wszystko, prawda? Także może to być jedna dawka, może to być 3 dni, może to być 5 dni, a czasem 14 lub 21 dni, zależy to od choroby i od antybiotyku.
No ale w końcu powiedział pan, że od 1 do 21 dni może to potrwać.
Od jednego, no można w ogóle nie podawać antybiotyku, to by było moje główne przesłanie dzisiaj, czyli od zera. Ale być może są i dłuższe kuracje niż 21 dni, ale już się, na tym pozwolę się zatrzymać.
W przypadku medycyny rodzinnej często bywa takie pytanie, czy też obawa, kiedy ja po przyjęciu antybiotyku jeszcze jestem groźny dla otoczenia, kiedy te moje bakterie są na tyle silne, że one przeskakują dalej.
To znaczy większość z tych chorób bakteryjnych, z którymi mamy do czynienia, to są choroby zakaźne, ale nie są one bardzo zaraźliwe. Więc to nie jest tak, że jak ktoś ma w domu zapalenie płuc, to za chwilę cała rodzina takie zapalenie płuc może mieć. Ale tak ogólnie przyjmuje się, że już jedną dobę po stosowaniu antybiotyku osoba nie jest zakaźna dla otoczenia. Także jedna doba przyjmowania antybiotyku wystarcza.
Powoduje, że jesteśmy mniej niebezpieczni. Właściwie nie jesteśmy.
Tak, ale oczywiście kurację należy dokończyć.
Tak? No tak, tak. Ja nie mówię, żeby skończyć kurację, bo to jest zupełnie inna
takie
sprawa.
Są dane głównie w literaturze medycznej. Mowa jest o 24 godzinach przyjmowania antybiotyku.
A czy w czasie tej kuracji można sobie po prostu wychodzić na dwór? A jeśli nie, to dlaczego? A czy zależy też od tego, jakie są różnice temperatur?
To też jest ciekawe pytanie. Więc oczywiście to nie zależy może od przyjmowania antybiotyku, a od tego, jaki jest stan pacjenta. To znaczy, jeżeli pacjent, powiedzmy, jest leczony z powodu boreliozy, prawda, rumienia w przebiegu boreliozy i ma 3-tygodniowe leczenie, to oczywiście on może w tym czasie wychodzić na dwór. On nie musi przebywać w domu przez 3 tygodnie.
Ale prawda? W przypadku różnych takich...
Jeżeli natomiast jest to choroba
infekcyjna,
prawda, z gorączką, no to generalnie, jeżeli zaleca się, żeby pacjent przebywał w domu przynajmniej, powiedziałbym, ze 2 dni po ustąpieniu gorączki, ale to nie antybiotyk jest tu ważny. Czy
czyli
można,
nie determinuje w ogóle podawanie antybiotyku, a ogólny stan pacjenta.
Stan pacjenta determinuje, tak.
A proszę mi powiedzieć, a co robić z dziećmi, które zachorowały? Wiemy, że przyjmują antybiotyk. Wysyłać do przedszkola, żłobka, do szkoły, czy też w przypadku dorosłych, czy samemu iść.
Tutaj również decyduje stan kliniczny, więc wróciłbym chyba do takiego ogólnego założenia, że około 3 dni, 2-3 dni po ustąpieniu gorączki można rozważyć pójście do szkoły czy do pracy.
Czyli tutaj nie zaczęliśmy brać antybiotyk, poczuliśmy się lekko lepiej i już idziemy do pracy albo wysyłamy dziecko.
No, sztywnych reguł tutaj nie ma tak naprawdę i trzeba chyba indywidualnie to oceniać. Nie potrafię chyba podać jakiejś jednej sztywnej zasady.
To za chwilę porozmawiamy o tym, jak w ogóle podawać antybiotyki i czego trzeba przestrzegać, żeby one po prostu lepiej działały albo nawet żeby nie zaszkodziły. A w tej audycji mówimy dzisiaj o antybiotykach. Gościem jest profesor Sławomir Chlabicz, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, jak podawać antybiotyki?
Najkrócej mówiąc, zgodnie z zaleceniami i zgodnie z tym, co mówił ulotka informacyjna, to chyba jest takie...
Bardzo niechętnie czytamy te ulotki.
Tak,
ci,
tak,
którzy czytają, to nie chcą w ogóle niczego brać, bo tam jest tyle napisane, że głowa pęka.
Tak, ja to rozumiem.
Nawet zdrowy człowiek
może zachorować. Ale przynajmniej warto przeczytać, jak należy antybiotyk przyjąć, jeżeli lekarz nas o tym nie poinformował. Czyli w zależności od jedzenia i w jakich odstępach czasowych, tak? Także.
Ale decydujące są w tym przypadku odstępy czasowe. Dlaczego one są takie ważne?
Ważne są i odstępy czasowe i ważna jest chyba też jednak zależność od posiłku. Odstępy czasowe są ważne dlatego, że antybiotyki powinny być przyjmowane w tych zalecanych odstępach po to, aby utrzymać stężenie antybiotyku, aby on wywołał swój efekt, prawda? Więc Dlatego jest to ważne. Są antybiotyki, które przyjmujemy raz dziennie, ale są takie, które muszą być przyjmowane 4 razy dziennie. Więc należy się do tych zaleceń stosować.
Mówił pan też i pora jedzenia, a także co jemy.
Tak, to znaczy jeżeli chodzi o jedzenie, to głównie chodzi o wchłanianie z przewodu pokarmowego, czyli są antybiotyki, które wchłaniają się słabo, jeżeli są przyjmowane z pokarmem. Takim antybiotykiem jest penicylina fenoksymetylowa, czyli ospen, który najlepiej przyjmować albo godzinę przed posiłkiem, albo 2 godziny po posiłku. Większość antybiotyków wchłania się dobrze i może być przyjmowana z posiłkiem, ale najlepiej sprawdzić, jak to jest zapisane w ulotce.
A czy są jakieś potrawy, których jednak powinno się unikać przy antybiotykoterapii?
Tak, są. Tutaj w szczególności przychodzi mi do głowy metronidazol, który czasami wypisujemy, ponieważ on wywołuje szczególne reakcje po spożyciu alkoholu, więc w ogóle nie polecam oczywiście alkoholu z antybiotykiem, ale w przypadku...
Dlaczego?
W przypadku metronidazolu ta reakcja jest dosyć gwałtowna, nazywana jest reakcją disulfiramową, czyli taką, jaka się pojawia po spożyciu alkoholu u osoby przyjmującej ten słynny Esperal. Czyli i wytwarza się wówczas aldehyd octowy i jako produkt metabolizmu alkoholu pod wpływem tego leku. I zamiast czuć się dobrze, czujemy się bardzo, bardzo źle. Nudności, wymioty, bóle brzucha, więc to na pewno nie. Ale jeżeli szukamy jakichś ogólnych takich zasad, no to powiedziałbym alkoholu nie. Należy raczej i popijać to obojętnym płynem, czy najlepiej wodą, bo soki owocowe również czasami mogą wpływać na metabolizm leku. Również produkty mleczne mogą upośledzać wchłanianie, więc generalnie do popicia zalecałbym wodę. Unikał spożywania antybiotyku łącznie z pokarmami mlecznymi i sokami owocowymi.
A co z witaminami?
To znaczy?
No bo przyjmujemy również antybiotyk, to z reguły taka kubka tego jest i tam bierzemy i witaminy jednocześnie razem z tym antybiotykiem.
Więc tak, to jest rzeczywiście popularne i pacjenci, którzy przychodzą, często mówią, że już podjęli takie działania. Natomiast nie ma dowodów na skuteczność takich działań, więc ja pozostawiam to pacjentom do własnej decyzji. Jakkolwiek rozczarowująco to brzmi, to dowodów na skuteczność leczenia infekcji preparatami witaminowymi nie ma.
A jak w ogóle antybiotyki są wchłaniane i wydalane z naszego organizmu? To jak łańcuszek wygląda?
Znaczy antybiotyk jest wchłaniany z przewodu pokarmowego. No te, które podajemy doustnie, oczywiście niektóre się nie wchłaniają, ale to zwykle w leczeniu szpitalnym należy podawać pozajelitowo. Natomiast wydalanie to jest głównie z moczem, czyli nerki, poprzez nerki, a czasami poprzez wątrobę i przewód pokarmowy. Czyli i również w ulotce mogą być informacje u osób z jakimś dużym uszkodzeniem nerek. Być może te dawki antybiotyków należy dostosować, zmniejszyć. Ale to muszą być dosyć poważne uszkodzenia nerek.
I o tych niepożądanych działaniach między innymi powiemy za chwilę. Wspomnieliśmy już o tym, że antybiotyki należy stosować przede wszystkim zgodnie z tym, jak zostały zaordynowane przez lekarza i jak jest napisane w tych ulotkach. Dlatego bardzo ważne jest, by właśnie pilnować przede wszystkim pór i także nie łączyć antybiotyków z niektórymi, zwłaszcza używkami, bo to może się skończyć zupełnie odwrotnie niż chcielibyśmy. A same antybiotyki, panie profesorze, jakie mogą mieć działania niepożądane?
Więc chyba najczęstszym działaniem to są działania niepożądane ze strony przewodu pokarmowego. To chyba wielu pacjentów doświadczyło, czyli bóle brzucha, biegunki. to wiąże się z tym, że antybiotyki, które przyjmujemy, działają nie tylko na te bakterie, które chcemy zniszczyć, zabić, ale one również działają na naszą florę jelitową, czyli nasze jelita są wypełnione bakteriami, na nie antybiotyki również oddziaływują i to się zmienia, prawda? I to jako następstwo może być właśnie biegunka, a czasem też zakażenie czy taki nadmierny wzrost bakterii patogennych, czyli szkodliwych, prawda? Więc to jakby była jedna częste działanie niepożądane. Drugie to też, zwłaszcza u kobiet, torujemy drogę zakażeniom grzybiczym, niszcząc te bakterie, które są pożyteczne. To są zakażenia dróg rodnych, zwłaszcza u kobiet. No chyba też część z nas doświadczyła reakcji alergicznych, reakcji uczuleniowych, tak? Pod postacią...
To penicylina jest taka...
Tak, ale nie tylko. To chyba byłyby te trzy najczęstsze, prawda? Czyli jelitowe zaburzenia, zakażenia grzybicze i reakcje uczuleniowe. Są też inne działania niepożądane.
Na przykład na uszy.
No tak, ale to aminoglikozydy, ale one dzisiaj, no, my ich w zasadzie nie stosujemy w takim leczeniu ambulatoryjnym, pozaszpitalnym. Ale cały czas też pojawiają się nowe informacje o działaniach niepożądanych, więc znów wracam do tego, że tak, trzeba przyjmować wtedy, kiedy one są potrzebne.
A jak można sprawdzić, czy ktoś jest uczulony na jakiś antybiotyk?
To nie jest prosta odpowiedź. Tak naprawdę o tym, czy ktoś jest uczulony, czy nie, przede wszystkim decyduje wywiad od pacjenta, czyli co się...
Skąd on ma wiedzieć, czy on jest uczulony, czy nie, ten pacjent?
Ma wiedzieć? Więc ten pacjent, jeżeli wystąpiły u niego jakieś reakcje po spożyciu antybiotyku, powinien przyjść do lekarza, opisać swoje reakcje. Lekarz na podstawie tego wywiadu i zbadania pacjenta powinien zadecydować z jakimś prawdopodobieństwem, czy mamy do czynienia z reakcją uczuleniową, czy też jest to zwykłe działanie takie niepożądane, biegunka, wymioty. Biegunka, wymioty nie jest uczuleniem, prawda? Ale już wysypka, obrzęk języka, warg, oczywiście wstrząs anafilaktyczny, to już z całą pewnością są reakcje uczuleniowe.
A czy częstość przyjmowania antybiotyków, na przykład w dzieciństwie, może być przyczyną alergii na późniejsze lata lub jakichś innych przypadłości?
To jest trudne pytanie. Powiedzmy, że są takie teorie, ale to bardziej chyba w tej chwili jest to tylko teoria niż udowodniony związek. Więc nie powiedziałbym, że można... takie coś.
No ale mimo wszystko przyjmowanie antybiotyków to nie powoduje, że my jesteśmy mocniejsi, tylko chyba trochę nas osłabia. Czy nie? Nas jako nasz organizm. Nie mówię o tych bakteriach, które miały zabić te antybiotyki.
I antybiotyki należy przyjmować wtedy, kiedy jest to potrzebne, uzasadnione. Przyjmowanie bez uzasadnienia, niepotrzebnie, tak naraża nas na działania niepożądane.
Także... No i przede wszystkim wtedy, kiedy lekarz nam przepisze. Czy są antybiotyki, których nie musi lekarz przepisywać, bo chyba są takie.
I tak, są takie leki. To się spotkało, muszę powiedzieć, z protestem też lekarzy czy mikrobiologów, ponieważ chociaż to się wydaje takie wygodne i łatwe, że można pójść do apteki i kupić antybiotyk bez recepty, to jednak uważa się, że to sprzyja narastaniu antybiotykooporności, ponieważ pacjent kupuje, być może stosuje niewłaściwie, niepotrzebnie, więc nie jest to działanie, które popierają mikrobiolodzy.
A skoro nie popierają tego działania, to należałoby z takim działaniem też w pewnym sensie walczyć, czyli uświadamiać. To jakie to są te antybiotyki, których nie powinniśmy mimo wszystko bez konsultacji z lekarzem brać?
To znaczy uważam, że ponieważ olbrzymia jednak większość antybiotyków jest na receptę, więc ta konsultacja z lekarzem jest w związku z tym wymagana, prawda? Natomiast również jestem przeciwny temu zjawisku, że pożyczyłem antybiotyk od, albo miałem antybiotyk z poprzedniej kuracji i rozpocząłem leczenie, gdyż często jest to leczenie niewłaściwe i stawia nas, lekarzy, potem w takiej trochę trudnej sytuacji, co robić z antybiotykiem, który został z kuracją, która została rozpoczęta przez samego pacjenta niewłaściwie.
No ale często słyszymy, że ktoś na przykład furagin bierze.
No to tutaj wracamy znów do leków właśnie bez recepty, prawda? Czyli to jest ten to preparat.
Chciałbym, żeby pan powiedział, jakie konsekwencje tego mogą być.
Więc mówi się o tym, że narasta liczba szczepów Escherichia coli, tej głównej bakterii odpowiedzialnej za zakażenie układu moczowego, opornych na furaginę. Właśnie prawdopodobnie w związku z tym, że jest stosowana ona coraz szerzej. Więc po jednej stronie jest wygoda, oczywiście wygoda pacjenta, być może również lekarza, który w ten sposób zaoszczędzi czas, prawda? Natomiast po drugiej stronie jest to ryzyko narastającej oporności. A tutaj jeszcze chciałbym przypomnieć, że istnieje coś takiego jak program ochrony antybiotyków. Program ochrony antybiotyków.
Nie pacjenta, tylko antybiotyków.
Antybiotyków i chcę właśnie podkreślić, że to jest takie ewenement, że są leki chronione, bo czy słyszał pan o innych lekach, które byłyby chronione?
Nie, się zdziwiłem.
No właśnie, jest to program ochrony antybiotyków, więc są to leki szczególnej troski, skoro taki program istnieje.
No dobrze, a kto i kiedy powinien ocenić, że antybiotyk nie działa albo źle działa, źle jest dobrany? No, zaordynowano i?
Nie, no oczywiście, no najpierw pacjent tak ocenia, bo przebywa zwykle w domu i widzi, że mu się nie poprawia lub pogarsza. No więc oczywiście w takiej sytuacji powinien zgłosić się do lekarza, aby podjąć decyzję, czy należy zastosować lek drugiego rzutu, czy wykonać badania, czy może skierować do szpitala, podać inną drogą. No różne decyzje są możliwe.
A skąd się w ogóle bierze to, że my się uodporniamy?
Odporniamy się na antybiotyki. To znaczy my się nie uodporniamy.
Znaczy nie my, tylko nasze te...
Więc my się nie uodporniamy, uodporniają się bakterie, tak? Mhm. Więc to jest oporność na antybiotyki, ona jest związana z tym, że bakterie się łatwo namnażają, tak? I jeżeli powstanie jakaś mutacja, czyli zmiana w materiale genetycznym, która danej bakterii daje przewagę, daje oporność, to za chwilę ten szczep się namnaża, rozrasta, prawda? I w ten sposób dochodzi do szerzenia się antybiotykooporności. I już w tej chwili uważa się, że my raczej nie dogonimy bakterii w wymyślaniu nowych antybiotyków.
A bakterie przegonią nas.
No, może pozostanie status quo, nie wiem, nie chciałbym być pesymistą, ale dlatego jest ten program ochrony antybiotyków, które mamy, gdyż każde niepotrzebne podanie antybiotyku to jest wzrost ryzyka antybiotykooporności.
A sam fakt, że podaje się antybiotyki przy hodowlach, przy na przykład w fermach drobiarskich, czy
tak, no
innych,
to jest tak, więc
jaki to może mieć wpływ?
No oczywiście też ma wpływ, bo być może na pewno tak jest, nawet ci z nas, którzy nigdy nie przyjmują antybiotyków, również jednak przyjmują te antybiotyki, spożywając na przykład produkty mięsne, tak? I dlatego, że przy produkcji zwierząt jednak te antybiotyki są stosowane, aczkolwiek świadomość chyba trochę rośnie, bo jak państwo wiedzą, w sklepach niektóre opakowania, tak, mają już zaznaczone chów bez antybiotyków, tak? Mięso bez antybiotyków.
Ale to tylko jakby uzmysławia nam, że coś takiego się cały czas działo. A
to
teraz
działo
dopiero my zaczynamy mówić, o tutaj ten malutki kawałeczek, to on na pewno nie ma, chociaż też nie jestem pewien do końca.
No ale jednak ta świadomość chyba rośnie, skoro są działania w weterynarii, są działania również w medycynie, aby to niepotrzebne stosowanie antybiotyków ograniczyć, aby je chronić, tak?
Czy w tej walce właśnie, w tej... No, co zrobić, żeby uniknąć antybiotykooporności, nie jest potrzebna edukacja, taka wiedza powszechna tych, którzy je przyjmują, czyli ludzi.
Tych, którzy je przyjmują, tych, którzy je wypisują. Takie działania odbywają się w Polsce, w całej Europie. Niektóre kraje mają już duże sukcesy na tym polu.
A gdzie my jesteśmy wśród tych krajów?
My jesteśmy w środku, czyli są, jeżeli nas to pociesza, są kraje, gdzie spożycie antybiotyków jest jeszcze większe. Są kraje, gdzie spożycie antybiotyków rośnie, między innymi z tym, że są dostępne bez recepty. Ale są też kraje, tak jak kraje skandynawskie czy Holandia, które mogą być dla nas wzorem, gdzie antybiotyków w tym lecznictwie ambulatoryjnym stosuje się o wiele mniej, ale to jest związane też z edukacją społeczeństwa, edukacją lekarzy.
No dlatego właśnie podjęliśmy ten temat, żeby w tej edukacji troszkę chociaż pójść do przodu. Moim i Państwa gościem był profesor Sławomir Chlabicz, kierownik Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny rodzinnej. Bardzo panu dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na stronie internetowej Polskiego Radia Białystok. Jeśli ktoś z Państwa ma sugestie jakiegoś tematu, bardzo proszę przesłać na adres mailowy wfilipowicz@radio.białystok.pl.